przywitać wszystkich uczestników tej uczty duchowej słowami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa: pokój braciom i siostrom. Dla braci i sióstr przekazać serdeczne braterskie pozdrowienia i miłość bratnią od pozostałych braci i sióstr Zgromadzenia Ludu Pana w Chorzowie, do którego uczęszczam. Drogo umiłani Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy bracia i siostry oraz chrześcijańska nasza młodzieży i wszyscy słuchający nauki Słowa Bożego. Sprawia nam radość, że Bóg zdarzył nam tą sposobność, że na tym miejscu znowu mogliśmy się spotkać, że tak powiem po przerwie zimowej, a konwencja ta otwiera nasz sezon konwencyjny. Temat, którym chciałbym się z braćmi i siostrami podzielić, będzie tematem takim ogólnym, ponieważ miałem na uwadze inny temat, ale skoro brat przewodniczący powiedział, że będę służył pierwszym tematem, zrezygnowałem, bo może by był nieodpowiedni ten temat, więc postanowiłem się podzielić innym tematem. Pod rozwagę naszych rozważań, jako motto naszego rozważania, będą słowa napisane przez świętego apostoła Pawła, a są to słowa zaadresowane do jego współpracownika, brata w Chrystusie, brata starszego, jakim był Tytus. Będą to słowa zaczerpnięte z listu apostoła Pawła do Tytusa, drugi rozdział. Jak analizujemy ten rozdział drugi, bracia i siostry, w tym rozdziale znajduje się wiele napomnień świętego apostoła Pawła do Tymoteusza jako brata starszego, a jak zauważamy, czytając pierwszy rozdział, to apostoł święty Paweł informuje tego brata, że znajdował się właśnie w tym zborze na Krecie, a Kreteńczycy, jak wiemy, byli ludzie ciężkiego charakteru, że możemy tak określić. Stąd też apostoł święty Paweł daje jakoby rady bratu Tymoteuszowi, ale myślę, że również i te rady są pomocne, wartościowe, przemawiają i do nas jeszcze w czasach dzisiejszych, w których my żyjemy. Jest po prostu niemożliwe, żeby można cały ten drugi rozdział argumentować i wywodzić wszystkie myśli, ale chciałem pod uwagę zatrzymać się na dwóch, a szczególnie na jednym wersecie. Mam na uwadze werset 9 i 10 tegoż drugiego rozdziału listu do Tytusa. Apostoł święty Paweł tak pisze: sług nauczaj, aby byli poddani panom swoim we wszystkim, się im podobając i nie odmawiając, w niczym nie oszukując, ale we wszystkim wierność uprzejmą okazując, aby naukę Zbawiciela naszego Boga we wszystkim zdobili. 10 werset będzie naszym przewodnią myślą naszego rozważania. Tak jak wcześniej powiedziałem, że Tytus był nawróconym Grekiem. Apostoł święty Paweł w tym pierwszym rozdziale nazywa go synem. No nie synem według ciała. Nawet i bibliści mają takie zdanie o tym, że dlatego tak go nazywa, ponieważ osobiście zdaje się go ościł Tytusa i dlatego go nazywa swoim synem. Nazywa go także i bratem, nazywa go także towarzyszem różnych podróży. Proszę braterstwa, mamy powiedziane, że Tytus, upoważniony przez świętego Pawła, w zborze na Krecie miał ustanowić, zarządzić porządek, według jakiego by bracia żyli i postępowali. list świętego apostoła Pawła do Tytusa, a także i dwa listy do Tymoteusza są przez biblistów nazwane, i tak uważamy, że są to listy tak zwane pasterskie. Są to listy pasterskie. I w tym 10 wersecie, około którego chcielibyśmy się skupić, czytamy, że w niczym nie oszukując, ale we wszystkim wierność uprzejmą pokazując, aby naukę Zbawiciela naszego Boga we wszystkim zdobili. Tak oddaje Biblia Gdańska. Poznańska oddaje ten werset. Niechaj sobie niczego nie przywłaszczają, ale wciąż okazują doskonałą wierność, aby nauce naszego Zbawiciela Boga we wszystkim przynosić chlubę. Tłumaczenie warszawsko-praskie oddaje też: niech też nie przywłaszczają sobie niczego z ich mienia, lecz zawsze nie okazują swoje przywiązanie do nich, by pod każdym względem byli chlubnym świadectwem nauki o naszym Zbawicielu Bogu. Proszę Państwa, mamy wyrażone słowo, że apostoł zwraca się, szczególnie kładzie nacisk na sług. Na sług. Myślę, że słowo sługa dziś już jest nam prawie że nieużywane, aczkolwiek nam znane, to jednak jest nam nie, to jest nam już dzisiaj nie jest powszechnym, że tak powiem, użyciu. Braterstwo, pamiętamy, że z takim zjawiskiem spotykamy się także, że właśnie takim najczęściej słudzy ci, którzy byli sługami u swoich panów, a potem spotkali się z Ewangelią Chrystusową, stali się braćmi w Chrystusie. Stali się braćmi w Chrystusie i stąd też pamiętamy takie wydarzenie, że właśnie Filemon, a jego sługa Onezym, ten, który pamiętamy, że nawet ucieka od swojego Pana, i pamiętamy, że pisze apostoł święty Paweł taki gorący list do właśnie brata Filemona, że ten, który kiedyś był sługą mu nawet niepotrzebnym, masz go przyjąć, mówi, jako brata w Chrystusie. Jeżeli cokolwiek, mówi, ci złego uczynił, mówi, niech to będzie przypisane na moje konto. Tak stawia się apostoł Paweł za Onezymem. Proszę Państwa, zauważyliśmy słowo, że jest powiedziane, że naukę Zbawiciela mają zdobyć. Nasuwa się pytanie, czy w ogóle jest to możliwe. Czy jest to możliwe, jeżeli najpierw odniesiemy do sług, a następnie i do nas, to czy to jest możliwe, żeby naukę naszego Zbawiciela czymkolwiek zdobyć? Skoro ona jest piękna, święta, doskonała, co jeszczekolwiek moglibyśmy o tym powiedzieć, to myślę, a apostoł mówi, że mają ci słudzy naukę naszego Zbawiciela zdobyć. Uciekłem się do niektórych słowników, ażeby zobaczyć, jak słowo jest oddane. Oddane to jest coś zdobyć, jak to słowo jest oddane. Słowo zdobyć, słowniki oddają, że jest coś uatrakcyjnić, zdobić, przyozdobić, upiększyć, ożywić. Czy zastanawiamy się nad tym, jeżeli te słowa przeczytaliśmy, czy należy o to dbać, aby nauka naszego Zbawiciela była nauką atrakcyjną? Czy mamy o to dbać? Zaś słowo atrakcyjne jest właśnie przetłumaczone, że należy przez to rozumieć, żeby to było po pierwsze zajmujące coś, efektywnie przedstawione, coś ciekawe, zajmujące, pasjonujące, kształtnie, foremnie, harmonijnie, zgrabnie i poprawnie przedstawione. Czyli przeczytałem tu aż 10 określeń. Zachodzi, stawiamy sobie pytanie, czy jest to zgodne z nauką naszego Pana, żeby w ten sposób postępować? Myślę, braterstwo, że jeżeli na to patrzymy, to powiemy, że tak. Ponieważ te wszystkie określenia podnoszą wartość nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale braterstwo stawiamy sobie pytanie. Jako ludzie niedoskonali, czy potrafimy zawsze atrakcyjnie, efektownie, ciekawie naukę Słowa Bożego przedstawić? Myślę, że niewielu takich kaznodziejów jest, którzy by w ten sposób przedstawili. Na pewno bracia i siostry ze mną się wszyscy zgodzą, że takim wspaniałym kaznodzieją to był jedynie kto? Pan nasz Jezus Chrystus. Był tak wspaniałym kaznodzieją, że dziwowali się piękności słów, które wychodziły z ust Jego i powiedzieli takie słowa, że nigdy nie mówił człowiek jako ten człowiek. Tak mówiono o naszym Panu. Proszę braterstwa, i dlatego, tak jak powiedziałem, że w całym tego słowa znaczeniu, a w moim odczuciu to jest, że to jest nie najważniejsze, to cośmy powiedzieli, ale braterstwo, myślę, dalej w naszym rozważaniu nad tym się będziemy zastanawiać. Jest powiedziane, zastanawiałem się nad tymi wersetami, że dlaczego prawie apostoł święty Paweł zwrócił się z tymi słowami i powiedział, że takimi mają być słudzy. Przecież apostoł Paweł mógł się odnieść, że co? Ludzie bogaci, ludzie wysoko postawieni, to tacy powinni być. Myślę, że tu nie czas i miejsce, żebyśmy tłumaczyli, co to jest sługa, ale wiemy, że słowa nawet, które właśnie są tu zapisane przez apostoła świętego Pawła, to były w czasach, kiedy jeszcze istniało niewolnictwo. W czasach niewolnictwa. I dlatego, jeżeli patrzymy, bracia i siostry, na charakterystykę sługi, to myślę, że sługa jest to taki człowiek, który zawsze co? Musi wykonywać ciągle czyjeś polecenia, wykonywać to, co jego sobie Pan życzy, to taki sługa jest sługą dobrym. I dlatego, braterstwo, myślę, że również słowa te możemy odnieść i do nas. Zgadzamy się wszyscy z tym, że jesteśmy przecież sługami, ale nie sługami ludzkimi. Jesteśmy sługami Chrystusowymi. Jeszcze więcej bym powiedział, że pamiętamy, bracia i siostry, to, co mamy opisane w Starym Testamencie, to mamy powiedziane, że niewolnicy, o których wcześniej wspomniałem, że kiedy przyszedł czas, że mieli wyjść na wolność, to mamy opisane w IV Księdze Mojżeszowej, że wiele takich niewolników było, co nie chcieli skorzystać z wolności. I mamy powiedziane, co? Wypowiedzieli takie nam znane słowa. Dobrze mi u Pana mego i pozostanę u Pana mego dozgonnie jako Jego sługa. A na świadectwo tego wzięto tego niewolnika przed świadkami w bramie miasta, przekuto mu ucho i został niewolnikiem do końca swojego życia. I nawiązując do tego, że odnosiło się to do sług, to bracia i siostry, zgadzamy się, że jesteśmy sługami Chrystusowymi. Nie jesteśmy sługami żadnych organizacji ziemskich, nie jesteśmy sługami ludzi, ale sługami Jezusa Chrystusa, którzy to dobrowolnie na tą służbę poświęciliśmy się. Można wycytować wiele wersetów, gdzie właśnie to nam potwierdza również ten apostoł Paweł. Zacytuję właśnie jeden werset, który apostoł święty Paweł tak mówi. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 4 i 1 werset. Tak niechaj o nas człowiek rozumie, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Tego więc szukają przy szafarzach, aby każdy znaleziony był wiernym. Niech o nas każdy tak rozumie, jako o sługach Chrystusowych. Proszę braterstwa, jeżeli powiedzieliśmy, że przewodnią naszą myślą są słowa, że nauka naszego Boga i Zbawiciela ma być przez nas jakoby przyozdobiona. Z naszego codziennego, normalnego życia wiemy, że każdy człowiek w swoim życiu stara się o to, ażeby co? No jako ludzie ubieramy się, żeby my jakoś wyglądali, prawda? Żeby się jakoś przyozdobić. Mieszkania nasze przyozdabiamy, żeby one były schludne i przyjemne. Sprzęty z codziennego użytku i wiele innych rzeczy staramy się ozdobić. Proszę Państwa, nauka Słowa Bożego sama w sobie jest piękną. My do niej nic nie możemy dołożyć, ani nic nie możemy do niej dodać. A nawet jeszcze więcej bym powiedział, że nam jest nie wolno tego czynić. Pamiętamy, że ostatnie słowa tej świętej księgi, święty Jan Objawiciel mówi tak: i oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej, jeśli by kto przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli by kto ujął słów proroctwa tego, odejmie też Bóg część z księgi żywota i z miasta świętego i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze. Myślę, braterstwo, że nie w tym znaczeniu mówimy, że do tej nauki mamy coś jako ludzie dodawać. Myślę, że jesteśmy, jeżeli powiedzieliśmy, że jesteśmy sługami Chrystusowymi, to Słowo Boże ma na nasze życie i postępowanie wywierać dodatni wpływ. Jest to, bracia i siostry, postawiona bardzo wysoka poprzeczka, że tak powiem. Nasze życie, postępowanie ma nauce Słowa Bożego dodatni wpływ wszędzie się okazywać. Dzięki tej świętej prawdzie postępowanie nasze ma być inne od tych, którzy tej świętej prawdy nie znają. Lecz zawsze sobie stawiamy pytanie, czy rzeczywiście tak dopatrujemy się tego? To jest pytanie otwarte dla każdego z nas. Po szeregu latach w tej świętej prawdzie, czy widoczna jest w Tobie, bracie, w Tobie, siostro, w Tobie, przyjacielu, w Tobie, młodzieńcze, czy widoczna jest ta ozdoba nauki Słowa Bożego w codziennym życiu, postępowaniu? To pytanie stawiamy sobie, a na nie niech sobie każdy sam już odpowie. Pamiętamy słowa naszego Zbawiciela, który właśnie nasz Pan Jezus Chrystus zwracał się do swych najbliższych naśladowców, jakie byli apostołowie, a także i do Jego uczni, którzy za Nim chodzili, słowa nam znane, zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdział i 16 werset mówi tak według Biblii Gdańskiej. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Słów tych nie trudno nam je zauważyć, są to słowa proste, że uczynki nasze mają świadczyć o naszej wierze. Wiemy zawsze, że jest to właśnie słowa, które wypowiedział kiedyś apostoł święty Jakub, że wiara, jeżeli jest samą wiarą, a nie towarzyszą jej uczynki, to taka wiara jest nazwana wiarą martwą. Myślę, że uczynki nasze są tą drogocenną ozdobą, o której zdaje się w tych słowach starał się mówić apostoł Paweł. Inny werset, który apostoł święty Paweł pisał kiedyś do braci w Koryncie, a także słowa te i do nas przemawiają po tylu set latach. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział i 2 werset według Biblii Gdańskiej czytamy. Listem naszym wy jesteście napisani na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powiem braciom i siostrom, jeżeli ten werset czytam, to często jeszcze ze swej strony, aczkolwiek powiedziałem, że nie wolno dodawać, to nieraz dodaję, powinni znać i czytać wszyscy ludzie. Ale czy tak do końca jest? I dlatego, proszę Państwa, chciałbym się posłużyć kilkoma przykładami Słowa Bożego, że czy to jest w ogóle możliwe, żebyśmy takimi byli, żeby się to na nas odbijało, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy Jego naśladowcami. To, co wcześniej powiedziałem o apostołach Chrystusowych, to czas by nie pozwolił, żeby naświetlać wszystką ich charakterystykę, ale myślę, ten zacny apostoł, jakim był apostoł święty Piotr, aczkolwiek wydarzenie, które chciałbym tu przytoczyć, jest ono smutnym wydarzeniem, które się stało, kiedy nasz Zbawiciel znajdował się na dworze Kajfasza, a pamiętamy, święty Piotr do końca towarzyszył naszemu Panu. Jest to zapisane przez wszystkich ewangelistów. Braterstwo, pamiętamy to zdarzenie, kiedy właśnie jedna również służących przyszła i co powiedziała do Piotra? I tyś był z Jezusem Galilejskim. Przyszła i mówi, tyś był z Jezusem Galilejskim. Nie upłynęło, proszę braterstwa, dużo czasu. Jest powiedziane, że przychodzi inna niewiasta i powiedziała, prawdziwie i tyś jest z nich, bo i mowa twoja ciebie wydaje. To była następna, druga. A jest powiedziane, braterstwo, że tyś był naprawdę tym Galilejczykiem. Zachodzi pytanie, czy to, że mówili, że był Galilejczykiem, to znaczy według jego wymowy albo dialektu, jakim się posługiwał apostoł święty Piotr? Zdaje się, że nie, ponieważ tam znajdowało się wiele Galilejczyków, a czy wszyscy byli uczniami Jezusa? No nie byli uczniami Jezusa. Stąd też, proszę braterstwa, możemy śmiało potwierdzić, że mowa świętego Piotra różniła się czymś innym. Na pewno, jak wiemy z tego opisów przez ewangelistów, że znajdowało się różnorodne społeczeństwo tam w tym czasie zgromadzone. Prowadzili różne rozmowy. Możemy się również, braterstwo, domyśleć, że może niewiele odbiegały od rozmów, jakie my dziś słyszymy, będąc w różnego rodzaju społeczeństwach. Lecz święty Piotr na pewno w tej rozmowie nie brał udziału. Święty Piotr w tej rozmowie nie brał udziału. Zastanawiamy się, braterstwo, dlaczego. Po pierwsze, myślimy, że świętego Piotra uczucia i serce znajdowało się gdzie indziej. Znajdowało się z naszym Panem. Ale braterstwo, myślę, że również zajął takie stanowisko, gdzie poznali, że to jest również ten, który był z Jezusem. Myślę, jeżeli w takich okolicznościach się znajdujemy, szczególnie, droga młodzieży, macie tą sposobność znajdować się na uczelniach, w pracy, bo my już starsi ludzie może mniej się spotykamy, ale myślę, że wszyscy, jak na tej sali siedzimy, to myślę, że nasze zachowanie, nasze rozmowy, cokolwiek mówimy, to myślmy o tym, że to ma zdobić naukę naszego Pana. Że kto na nas patrzy, to żeby wydał świadectwo właśnie takie, że to naprawdę jest co? Że to naprawdę jest inny człowiek. Jeszcze inny fragment chciałbym przytoczyć, że przy innej okoliczności takie świadectwo wydali również o świętym Janie i świętym Piotrze. Mamy to zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich, gdzie opisuje historię pierwotnego Kościoła. 4 rozdział i 13 werset według Biblii Gdańskiej czytamy. Widząc wtedy bezpieczność Piotrową i Janową i zrozumiawszy, iż ludźmi byli nieuczonymi i prostakami, dziwowali się i poznali je, iż byli z Jezusem. Braterstwo, zauważyli, że co? Że to byli prości ludzie. Nie posiadali wyższego wykształcenia jak w tamtym czasie. Może i wielu z nas na tej sali takich się znajduje. Ale co? Dziwowali się i poznali je, iż byli z Jezusem. Bracia i siostry, myślę, że proste ludzkie powiedzenie nam mówi, że z kim przestajesz, to takim się też i stajesz. I myślę, braterstwo, że jest to słowo prawdziwe. Myślę, że jako ludzie często też, bracia i siostry, możemy zwrócić uwagę, patrząc na otoczenie i na ludzi, jeżeli jesteśmy obserwatorami, często wydajemy świadectwo o ludziach po wyglądzie jego zewnętrznym. Można dużo o człowieku powiedzieć, można powiedzieć, z jakiego środowiska się wywodzi, z jakiego domu pochodzi. Wiele można o człowieku nawet i z jego wyglądu zewnętrznego też odczytać. Proszę braterstwa, w naszym codziennym życiu czy dajemy takie świadectwo, że jesteśmy z Jezusem? Ale braterstwo, myślę, że jest to bardzo łatwo, kiedy życie nasze układa nam się dobrze, warunki nam się dobrze układają, ale myślę, że najlepszym sprawdzianem, najlepszym dowodem to w różnych trudnościach, doświadczeniach, a nawet powiedziałbym w naszej społeczności braterskiej też, braterstwo, pokazujemy, czy rzeczywiście jesteśmy naśladowcami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, że szczególnie, braterstwo, ten przywilej tu mamy, znajdując się tu na tej sali. Mówiąc na ten temat, chciałbym, ażeby, proszę braterstwa, nasz czas poświęcony w dniu dzisiejszym był takim dniem, gdzie byśmy właśnie, znajdując się, mogli cośkolwiek do tej nauki, braterstwo, Jezusa Chrystusa przez nasze postępowanie, że tak powiem, dołożyć. Niektórzy ludzie, bracia i siostry, rozumieją, nie naszą sprawą jest, żeby krytykować, rozumieją, żeby zdobyć naukę, być jego prawdziwym naśladowcą, trzeba nosić jakieś zewnętrzne, odmienne szaty, aby się odróżnić od innych, czy wstąpić do jakiegoś ściśle rygorystycznego zakonu, albo stać się pustelnikiem, to przez to człowiek się okaże, że rzeczywiście zdobi naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie chcemy pod tym względem nikogo za to krytykować. Dajemy i tym ludziom słowa uznania, jednak myślę, że sedno tej sprawy zawsze odnosi się nie do tego, co jest w zewnątrz, ale to, co jest wewnątrz. Że nasz Zbawiciel często w niektórych sprawach gromił przewrotność niektórych ludzi. A wiemy, że tymi ludźmi takimi przewrotnymi byli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, którzy swoją pobożność okazywali na zewnątrz. Mamy powiedziane, że siadali na rogach ulic, robili smutne twarze, a przez to okazywali, że co? Że są naśladowcami Chrystusowymi. Również nie myślę, bracia i siostry, że tak sprawa ma się odnosić i do nas. Żeby pokazywać naśladownictwo Jezusa Chrystusa, to człowiek musi być ponurakiem. Nie. Ponieważ nauka Jezusa Chrystusa sama, jeżeli mówimy, że mówimy o Ewangelii, to Ewangelia jest co? Ewangelia jest przecież wesoła nowina, bracia i siostry. Myślę, że właśnie radość wewnętrzna. Wewnętrzna radość w naszych sercach i zadowolenie duchowe. To nas przecież, braterstwo, przyprowadziło i na to miejsce. Zadowolenie i radość wewnętrzna. I dlatego, proszę braterstwa, to nie jest, myślę, jeden z dobrych sposobów, przez który można pokazać, że naukę naszego Zbawiciela rzeczywiście się zdobi. Jeżeli powiedziałem, że mamy się radować, to pamiętamy słowa apostoła świętego Pawła, które pisał do braci w liście do Filipian, 4:4 czytamy. Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz mówię, radujcie się. Tak mówi apostoł święty Paweł. A pamiętamy, autor wykładów Pisma Świętego w jednym komentarzu podaje, że radość nasza jaka ma być? Czy ma być hałaśliwa, czy ma być na pokaz? Nie. Nasza radość właśnie ma pochodzić z głębi nauki Słowa Bożego, która pokochaliśmy i znajduje się w naszym sercu. Chciałbym zwrócić również uwagę na inną sprawę, którą myślę, że jest to sprawa, która w naszym codziennym życiu sprawia wielu z nas kłopoty, trudności, a myślę, jest to nasza mowa. Jest to nasza mowa, tak jak ktoś powiedział, że jest to najlepsza rzecz na świecie i najgorsza rzecz na świecie. I pamiętamy słowa apostoła świętego Pawła, który w liście do Efezjan, 4, a werset 29, czytam według Biblii Poznańskiej, mówi tak. Niech z ust waszych nie wychodzi żadne brzydkie słowo, lecz tylko dobre, potrzebne ku zbudowaniu, by przyniosło łaskę tym, którzy go słuchają. Niechaj z ust waszych nie wychodzi żadne, apostoł mówi, żadne brzydkie słowo, lecz dobre, potrzebne ku zbudowaniu. Czy zdajemy sobie, bracia i siostry, z tego sprawę? Jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, a również sobie zadaję pytanie, jeżeli mam ten przywilej z tego miejsca przemawiać, że słowo to ma być ku zbudowaniu. I dlatego jest, mówi też, że nasze słowa mają przynieść błogosławieństwo dla innych. Myślę, braterstwo, że naprawdę można by całą godzinę około tego temat mówić, że jeżeli tak jest, jak apostoł właśnie mówi, a spodziewam się, że na pewno tak jest, jeżeli przyznajemy się, że jesteśmy naśladowcami Chrystusowymi, że z ust naszych nigdy nie wychodzą brzydkie słowa. Pamiętam, że jeden z braci już dawno, lata temu, to powiedział tak, że zdarzało mu się w życiu, że nieraz mówi, co mu się tam mówi, wyrwało, mówi, wyciągłem język i naciąłem go, mówi, żeby już ten język nigdy mi nie przeszkadzał. No, zrobił to fizycznie, myślę, czy dobrze, to nie wiem, ale w każdym razie mówi, tak, taką pamiątkę sobie zrobiłem, żeby brzydkie słowa nigdy z ust nie wychodziły. Proszę braterstwa, przeczytam pewne zdanie na temat słów, które autor wykładów Pisma Świętego tak powiedział, że nasze słowa świadczą o całym naszym życiu, że tak powiem. I mówi tak, nasze słowa są wskaźnikiem naszego serca. Powinniśmy pamiętać, że Bóg uważa słowa nasze za wskaźnik naszego serca. Jeżeli słowa nasze są puste, złośliwe, niegrzeczne, niewdzięczne, nienawistne lub niewierne, to i serce nasze nie jest lepsze przed obliczem Bożym, albowiem pańską zasadą jest, z obfitości serca usta mówią. Jest to werset z Ewangelii świętego Mateusza, 12:34. I dalej kontynuuje tą myśl. Z tego wynika, że w różnych okolicznościach życia codziennego słowa nasze są przed Bogiem ustawicznym świadectwem o stanie naszego serca. Zapewne, że pobożność nie może lubować się w szkodliwych plotkach, w brudnych rozmowach, w jakikolwiek złośliwych, nienawistnych słowach. Niechaj wszystkie takie rzeczy będą jak najdalej odsunięte od tych, którzy mianują imię Chrystusowe w szczerości i prawdzie. Koniec cytatu. Mędrzec pański, kaznodzieja Salomon, w 15:2 według Biblii Gdańskiej mówi tak. Język mądrych zdobi umiejętność, ale usta głupich wywierają głupstwo. Myślę, że werset ten pozostaje bez komentarza. Prawda sama w sobie ma taką moc, że powinna nawet, tak jak w jednym komentarzu Manny czytamy, zmiękczyć nawet naszą mowę. Słowo Boże ma na nas mieć taki wpływ, że ma zmienić nawet różne nasze maniery. Na to ma wpływać również Słowo Boże i braterstwo. Jeżeli tak będziemy postępować, to myślę, że cokolwiek właśnie w tym będziemy naukę naszego Zbawiciela zdobyć. Inna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to bardzo ważna sprawa jest nasza pobożność. Pobożność jest to bardzo piękna, szlachetna ozdoba, a tak jak pamiętamy, sięgamy naszymi myślami do tego, co powiedział apostoł święty Paweł do swojego również syna, do Tymoteusza, że ta pobożność to co? Sięgała jeszcze do dalszych pokoleń, do babki, dziadka i dalej, że ta właśnie sięgała. I dlatego musimy powiedzieć, że właśnie w naszym krótkim życiu zauważyliśmy, że jest to szczerą prawdą braterstwa. Że ta właśnie pobożność, prawda Ewangelii Chrystusowej, myślę, że wielu tu na tej sali słuchaczy Jezus czwarte pokolenie badaczy Pisma Świętego. Często mówię, że my jesteśmy drugie pokolenie, ale tu wielu z braci Jezus czwarte pokolenie badaczy Pisma Świętego. A zatem, braterstwo, myślę, że pobożność jest to szlachetna ozdoba. Stąd też święty apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, 6, werset 6, w nowym przekładzie czytamy: i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z przestawaniem na małym. Apostoł powiada, że pobożność jest zyskiem. Inny werset jeszcze jest, to nam mówi, że by nie mylić tego i nie myśleć błędnie, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Apostoł na innym miejscu tłumaczy, że zyskiem właśnie o tym, którym właśnie w naszym temacie mówimy, w naszym życiu, postępowaniu, pobożność jest takim zyskiem. Często, bracia i siostry, mówimy, że jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego na ziemi. Myślę, że tej sprawy nie potrzeba tłumaczyć, jak ważne zadanie powierzają dostojnicy państwowi, kiedy właśnie na placówki dyplomatyczne posyłają ambasadorów i mówią, żeby godnie mogli reprezentować dany kraj w tym państwie. I jeżeli to mówimy, że jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego, czy godnie reprezentujemy właśnie jako ci przyszli ambasadorzy? Powiedziałbym, braterstwo, jeszcze Pismo Święte, aczkolwiek by można mnożyć przykłady, to Pismo Święte mówi, że również taką wspaniałą ozdobą to jest stateczność. W liście 2 świętego Piotra, 3 rozdziale, 17 wersecie czytamy takie słowa: wy tedy najmilsi, widząc to przedtem, strzeżcie się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni i nie wypadli z waszej stateczności. Bracia, zauważmy, abyście nie wypadli ze swej stateczności. Często sobie to kojarzę, a na pewno wielu z nas słyszało, że nieraz mówią tak, że płynął okręt na wzburzonym morzu, uderzają na niego potężne fale i wypadł ze stateczności i usiadł gdzieś tam na mieliźnie. I apostoł mówi, i wiele przykładów może do innych jeszcze też mechanizmów to stosować. I apostoł mówi, żebyście nie wypadli z waszej stateczności. Że stateczność jest to właśnie tą piękną to jest ozdobą. Myślę, że człowiek niestateczny nie może być ozdobą po pierwsze swojej rodziny. Jeżeli niestateczny, to na pewno nie będzie ozdobą swojej rodziny. Nie będzie też ozdobą danej społeczności. A w naszym przypadku możemy powiedzieć, bracia i siostry, nie będzie też ozdobą zboru, do którego właśnie będzie uczęszczał. I dlatego, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, że prawdziwa ozdoba to nie jest ta zewnętrzna. To nie jest ta zewnętrzna, ale również ten sam apostoł święty Piotr to w drugim swym liście, trzecim rozdziale i czwartym wersecie mówi, ale on skryty, serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożym kosztowny. Ale on skryty, serdeczny człowiek, cichego ducha i który przed obliczem Bożym tak jest kosztowny. Znamy słowa prorocze proroka Bożego psalmisty Dawida, a są to słowa nam znane 45 psalmu, gdzie właśnie przedstawia oblubienicę Chrystusową i wyraża się takimi oto słowami. Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz niej, a szaty jej są bramowane złotem. I dlatego, tak jak powiedziałem, że człowiek niekiedy jest skłonny właśnie, ażeby zewnętrznymi sprawami się ozdabiać. Czas szybko mknie, mam jeszcze wiele przykładów, ale nie myślę ich wszystkich przytaczać. Pominę niektóre, a chciałem tylko jeszcze naszymi myślami zwrócić się do jednego z wielkich proroków Starego Testamentu, który jego życie było pasmem udręki i doświadczeń, jakim był właśnie Hiob. I właśnie w tymże proroctwie Hioba, 29 rozdział, 15 i 16 werset, to usprawiedliwia się tym Jakoby przed tym, którzy mu zarzucali, tak jak pamiętamy, i jego przyjaciele, którzy go przyszli pocieszyć, wykazywali, że cierpienia, doświadczenia, które na niego przyszły, to sobie słusznie zasłużył. I ten prorok właśnie tłumaczy się, jak wyglądało jego życie. 15 i 16 werset 29 rozdziału. W sprawiedliwość obłóczyłem się, a ona zdobiła mnie. Prorok mówi w sprawiedliwość, że była jako ozdoba. Na pewno jest to szlachetna, piękna ozdoba, to jest sprawiedliwość. Dalej drugie mówi, sąd mój był jako płaszcz i korona. Sąd, czyli prawo Boże, sąd albo prawo, było u niego jako płaszcz i korona. Płaszcz, którym się odziewał, a korona jako u króla na głowie. I dalej mówi, byłem okiem ślepemu, a nogą chromemu, że starał się udzielać pomocy, na ile to było możliwe. Byłem ojcem ubogich, a sprawy, którym nie wiedział, wywiadywałem się. Braterstwo, zwróćmy uwagę na to ostatnie, jakże piękne słowo, że prorok powiedział, a spraw, które ja nie wiedziałem, wywiadywałem się. Czyli, braterstwo, co byśmy mogli powiedzieć o tym, że jeżeli czego nie wiedział, to wywiadywał się. Czyli, braterstwo, pragnął się uczyć. Pragnął się uczyć. A zatem zaleta uczniostwa, czy ta nas, bracia i siostry, cechuje? Zaleta uczniostwa. Czego nie wiedział, tego się wywiadywał. Oby tak z nami było. Jesteśmy świadomi na pewno, że nie ma tu ani jednego pośród nas, żebyśmy wszystko mogli to wiedzieć. I dlatego, braterstwo, abyśmy zawsze mogli się uczyć. I dlatego chciałbym nasze rozważania zakończyć również słowami tegoż apostoła, aczkolwiek jeszcze by można na ten temat dużo, wiele rzeczy wspominać. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział i 12 werset mówi tak. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. A inny jeszcze werset apostoła świętego Pawła z listu do Kolosan, 3:16-17 mówi tak. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka was w obficie, ze wszelkim bogactwem. Słowo Chrystusowe niechaj was mieszka obficie, ze wszelkim bogactwem. Kończąc nasze rozważania, moim pragnieniem jest, a także i życzyć braterstwu, ażebyśmy nasze usiłowania i starania były, żebyśmy w czymkolwiek mogli naprawdę naukę naszego Zbawiciela zdobyć, a nie przynosić nauce tej ujmy, ponieważ pamiętamy, że również inny z apostołów to powiedział o pewnej klasie ludzi i powiedział tak, ci są na świętych ucztach waszych czym? Ci na świętych ucztach waszych są zmazami. Po niektórych takie ostre słowo użył właśnie inny z apostołów. Kończąc, życzę braterstwu, aby Bóg Najwyższy dał nam siły, żebyśmy przy Jego łasce i pomocy mogli nasze słabości przezwyciężać, a jak najwięcej wyrabiać tych dobrych zalet, które by się Panu podobały, co jest moim pragnieniem i tego braterstwu życzę. Na tym kończę nasze rozważanie.